Kochani bracia i siostry, jeden z filozofów powiedział, że aby poznać człowieka, to trzeba zjeść beczkę soli. Ale ponieważ nikt nie zje beczki soli, także człowiek do końca jest niepoznany. I człowiek jest zawsze tajemnicą. Tę tajemnicę bardziej rozumie się, kiedy rozważamy tajemnicę człowieka w tajemnicy samego Boga. Bo człowiek i Bóg są ze sobą zjednoczeni i złączeni ze względu na to, że to Bóg stworzył człowieka. Kiedy w tym roku Kościół obchodzi 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu i w tym wielkim jubileuszu franciszkańskim, który jest czczony przez wszystkie zakony, zgromadzenia, wspólnoty odwołujące się do jego spuścizny biedaczyna z Asyżu, czczona jest również 80. rocznica siostry Konsolaty Betrone, służebnicy Bożej, klaryski kapucynki, to widzimy, jak na przestrzeni wieków wspólnota franciszkańska się rozrastała i nigdy nie zabrakło duchowych synów świętego Franciszka i duchowych córek, złączonych również ze świętą Klarą, założycielką klarysek, bo przecież to z tej gałęzi również wyłoniły się wszystkie wspólnoty żeńskie, klariańsko-kapucyńskie, to patrząc na Franciszka i na Klarę widzimy, jaką oni są jeszcze większą tajemnicą. I trzeba rzeczywiście nie tylko przyłożyć szkiełko mędrca, ale przede wszystkim trzeba przyłożyć i wiarę, i serce, żeby poznać ich tajemnicę i tą świadomość mieć, kim oni byli na przestrzeni wieków w Kościele, że zapisali się złotymi zgłoskami i do których spuścizny Kościół się nieustannie odwołuje, zwłaszcza wtedy, kiedy Kościół przeżywa kryzys. Jeśli Franciszka i Klarę nie możemy do końca pojąć, bo możemy tylko pojmować w jakimś wymiarze na podstawie naszej inteligencji, na podstawie naszego poznania i na podstawie naszej woli i naszego bijącego serca złączonego nieustannie z wolą, to cóż dopiero, jak my mamy poznać tajemnicę Boga? I to jest temat dzisiejszej konferencji, a mianowicie odwołujący się do tego, jaki obraz Boga nosił w sobie święty Franciszek i jaki obraz Boga nosiła w sobie służebnica Boża Konsolata Betrone. Obraz Boga, czyli tak jak na przykład weźmiemy obraz namalowany przez malarza, to widzimy na przykład tematykę główną tego obrazu i tworzące w tym ogóle szczegóły, które tam występują. Ale my obraz Boga oczywiście możemy poznać również z malarstwa i malarstwo towarzyszyło jako technika do wyrażania, jaki jest obraz Boga, ale pierwszym źródłem poznania Boga jest Ewangelia. Stary i Nowy Testament, historia zbawienia, która toczy się przez wieki, ale w sposób szczególny ten obraz Boga został wyrażony wtedy, kiedy Bóg stał się człowiekiem i stał się jednym z nas, dlatego że stał się do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu. Jaki był ten obraz Boga Jezusa? Obraz Boga Jezusa jest wielowymiarowy. W obrazie Boga mieści się cała pełnia, całe bogactwo, wszystko. Bo wszystko, co jest, to się również mieści w Nim. Nie ma żadnego bytu, który by się w Nim nie mieścił, ponieważ On jest źródłem wszelkiego dobra, wszelkiego istnienia, wszelkiej miłości, wszelkiej prawdy, wszelkiego piękna, wszystkiego. I w tym Bogu również jesteśmy umieszczeni my, ponieważ Bóg nas miał już w zamyśle od stworzenia świata. Franciszek i Klara, Franciszek i Konsolata, w jaki sposób mieli i nosili w swoich sercach obraz Boga? Mianowicie ten obraz Boga zawsze się rysuje, kiedy Bóg wchodzi w życie człowieka. Oni by nie mieli i nie nosili w sobie tego obrazu Boga, gdyby On nie wszedł w ich codzienność. Tak jak wstępuje w naszą codzienność, a poprzez wiarę jesteśmy w stanie uchwycić znaki, poprzez które On do nas przemawia. I tak przemawiał do Franciszka i tak przemawiał do Konsolaty. Do Franciszka w sposób gwałtowny, do młodzieńca, który porzucił światowy styl życia, aby poślubić panią biedę i stać się z Jezusem jedno. I to było, te znaki Franciszkowi towarzyszyły przez wojnę, którą macerzanie toczyli z Perugią, przez to, że znalazł się w więzieniu, przez to, że zachorował, przez to, że poznał trędowatego, przez to, że Jezus przemówił z kościółka: idź i odbuduj mój kościół. I Franciszek wszystkie te słowa wziął tak dosłownie, że zobaczył przemawiającego do niego Pana w tej codzienności. Jeszcze wtedy nie miał ukształtowanego obrazu, bo Bóg musiał wejść. Nie był Bogiem rozpychającym się, bo On taki nie jest, ale Bogiem bardzo delikatnym, bo przecież On zna nas do ostatniej komórki, to On w nas tworzył DNA, jedyne i niepowtarzalne, i takiego nie ma na świecie. I tak samo przyszedł do Konsolaty, ale do niej przyszedł już w dzieciństwie, kiedy zaczynała słyszeć Jego słowa. I Bóg od razu jej obwieścił taką tezę, że musisz cała należeć do mnie, nie kawałek, nie cząsteczka. Wszystko. To, co jest twoje, to jest moje. I wszystko musi do mnie należeć. I ona w tym wzrastała. I wydawać by się mogło, że też przechodziła, tak jak Franciszek, pewnego rodzaju szukanie Pana Boga, chociaż to On ją szukał, ale ona musiała Go rozpoznawać. I boleścią dla niej było to, kiedy ona już prawie że w mentalności była siostrą zakonną, chociaż nie była jeszcze w zakonie, musiała usłyszeć gorzkie słowa od rodziców, musiała z jednego zgromadzenia iść do drugiego, bo po prostu to nie było dla niej, bo Bóg miał co innego w ogóle. I dlatego wśród klarysek i kapucynek poczuła się najlepiej, dlatego że tak jakby po latach ktoś powrócił znowu do własnego domu. A w domu się czuje człowiek najlepiej. I to było jej miejsce. Już skrócone, ale w czasie wyznaczonym przez Boga, gdzie nawet chwila nie jest zmarnowana. Chwila. Ale to nie jest zmarnowana. I dlatego Bóg wszystko jej wymierzył, wyliczył i ją umieścił. I teraz tak, jeśli my obraz Boga odczuwamy poprzez Ewangelię, dlatego że przede wszystkim poznajemy Jezusa z czytanego słowa, z opisu ewangelisty, później powielanego również przez doświadczenia świętych, między innymi przez świętego Franciszka i służebnicę Bożą Konsolatę, to oni nie tylko, że znają Boga z Ewangelii, ale Bóg do nich mówi, do ich uszu. Oni słyszą to. Oni go widzą, tak jak ja was widzę, a wy mnie. I oni odczuwają Jego obecność. Że jak się wchodzi do kościoła, to się poczuje od razu, że Bóg tutaj jest. Że jak się spotka z kimś, to oni czują, że w nim jest Chrystus, w każdym człowieku. I dlatego co się dzieje? A dzieje się coś takiego, że zostają wchłonięci w rzeczywistość, która nie jest przeszłością, tak jak dla Boga, nie jest przyszłością, a liczy się tylko teraźniejszość. Dla Boga nie ma innych czasów, bo kiedy nas ogląda, to ciągle nas ogląda z teraźniejszości, bo On jest. Wykreślamy obydwa czasy, bo one już nas nie dotyczą. I Bóg przez ten pryzmat, jak nas widzi, i dla Niego każdy z nas jest dzieckiem, które rośnie, tak? W wymiarze fizycznym już urosło, ale rośnie w wymiarze duchowym. I ten wzrost duchowy jest aż do śmierci. Więc jak będziemy w niebie, to dalej będziemy wzrastali. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg jest życiem. On jest ciągłym życiem. On jest ciągle rozwojem. To my nie możemy być, żebyśmy nasz rozwój się skończył. To dopiero będą rzeczy. Ale tam już będą zupełnie w innym wymiarze, dlatego że tam nie będziesz przeszkód do poznawania Boga, bo nie będzie grzechu, bo będzie tylko i wyłącznie łaska, która daje światło. I Franciszek i Konsolata poznawali w ten sposób Pana Boga. Mieli dodatkowe źródła, nie tylko to oficjalne, które jest w kościele, ale oni mieli własne. Bo do nich bezpośrednio przemawiał Bóg, widzieli Boga i odczuwali Boga. I Franciszek, tylko tak powiem pokrótce, dlaczego ten obraz Boga, jaki on nosił w sercu, przede wszystkim jaki ten obraz Boga jest i siostry Konsolaty, to jest Bóg bliski, który przez to, że wszedł w ich codzienność, to nie jest jakimś gościem, który przychodzi od czasu do czasu, tylko on jest nieustannie w ich sercu, że się do tego stopnia zaprzyjaźnili, że są ciągle zjednoczeni, a na tym polega świętość. I jak są ciągle zjednoczeni, to im nic nie przeszkadza, bo trudności, jakie doświadczają, rozwiązują w miłości. Tak Franciszek, jak i Konsolata. I dlatego w obliczu różnego rodzaju trudności, problemów, cierpień zachowują święty pokój. Bo wiedzą, że to, co się dzieje, to jest z dopustu Bożego. Po to tylko, żeby nas uświęcić. I w tym pryzmacie widzimy ich Boga bliskiego, ale przede wszystkim ich Bóg. Ich obraz Boga to jest ubogi i ukrzyżowany. Nie będziemy mówili o ubóstwie, ale skupimy się na ukrzyżowaniu, dlatego że każdy z nich, każda z tych osób w sposób szczególny doświadczyła największej miłości po Bożemu, jaką jest Chrystusowi krzyż, Chrystusowy krzyż. Pan Jezus w średniowieczu, w czasach Franciszka, był ukazywany jako władca wielki, jako Pan Kreator, jako surowy nauczyciel, jako ten, przed którym trzeba drżeć. A Franciszek ukazuje Boga, który jest w kolebce, który się urodził w żłobku, który jest ukrzyżowany, który jest maleńki, pokorny Bogu, jak dziecko, które urodziło się, zostało ukrzyżowane i zmartwychwstało. I taki obraz Boga, wynikający również z całego charyzmatu franciszkańskiego, ukazuje siostra Konsolata, dlatego że ona też wstąpiła do zakonu nie tylko ścisłego, ale kontemplacyjnego, gdzie rys duchowości świętego Franciszka, powielony przez świętą siostrę Klarę, znalazł odzwierciedlenie nie tylko w tym klasztorze, w którym ona przebywała, ale przede wszystkim znalazł odzwierciedlenie w jej sercu. Bo można być w klasztorze, a można nie mieć Jezusa w sercu. I można być chrześcijaninem, i matką, i ojcem, i żoną, i mężem, i mówić, że jesteśmy chrześcijanami, ale nie mieć Jezusa w sercu. A to od tego, na ile ten Jezus jest w sercu, czyli na ile ta gleba jest skulpniona, zależy wszystko. Poprzez jedność z Jezusem zależy nasza świętość. I Franciszek został naznaczony takim krzyżem od tego spotkania, kiedy z Jezusa ukrzyżowanego Pan z krzyża Pan przemówił do niego: Franciszku, idź, odbuduj mój Kościół. Aż po ostatni okres jego życia, kiedy jako pierwszy w historii Kościoła został stygmatyzowany. Stygmatyzowany, kiedy przyszedł, aby czcić świętego Michała Archanioła, do którego miał wielkie nabożeństwo na Alvernie, i tam przed uroczystością podwyższenia Krzyża Świętego zostaje stygmatyzowany. Co widzi? A kiedy się modli, widzi Serafina, czyli jednego z najbliższych archaniołów, którzy przebywają w bliskości Pana Boga, z sześcioma skrzydłami, ale wśród tych skrzydeł jest wyżłobiony tam postać ukrzyżowana. I Franciszek, jak tłumaczą to biografowie i Tomasz Celano i święty Bonaventura, zauważają, że to Chrystus ukrzyżowany tam jest. I on odczytał, że to jest Jego Pan. I kiedy zrozumiał, że to jest Jego Pan ukrzyżowany, ten sam, do którego przemawiał, to Jego serce, Jego stopy, Jego dłonie zostały przebite. Przebite tymi promieniami, które wypływały z ciała Zbawiciela, czyli z tych głębokich ran, które otrzymał w czasie ukrzyżowania. I w ten sposób o Franciszku mówiono, chociaż nie był kapłanem, bo tylko diakonem, Alter Christus, czyli drugi Chrystus. Czyli został tak upodobniony do Jezusa, że był drugim Chrystusem. I dlatego on w swoim życiu miał wyżłobiony, wymalowany, wyrysowany w swojej duszy, w swoim ciele, w tym wszystkim, co jest niewidoczne na zewnątrz, ale dzięki tym stygmatom stało się widoczne, obraz Chrystusa. To był ten jego obraz. I dlatego tam mógł powiedzieć, że razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Jak święty Paweł: żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Więc to, co robi Franciszek, to chce robić w nim Chrystus. Czyli nie ma tam, nie może być żadnego błędu, najmniejszego, bo Chrystus w nim żyje. Bo Chrystus przejął jego serce, jego umysł, jego wolę, jego oczy, jego uszy, wszystkie zmysły, całą jego osobowość. jest miłością pełną dla Boga i miłością pełną dla bliźni. Dlatego po prostu jest tak bardzo dobrze rozpoznawana. I w związku z tym tajemnica krzyża wyżłobiła powołanie w nim, ale również dla współbraci. Bo on pisał, że chce iść po świecie, opłakując mękę pańską. A rozpoznawszy tajemnicę krzyża, tłumaczył: to nie złe duchy ukrzyżowały go, lecz to ty wraz z nimi go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach. I w ten sposób, do czego, jaki charyzmat stawiał? Krzyż, bo krzyż przynosi ogołocenie nie tylko zewnętrzne, ale przede wszystkim ogołocenie wewnętrzne, bo krzyż przynosi samotność, bo krzyż przynosi milczenie, krzyż przynosi największą oblubieńczość, czyli najpotężniejszą miłość, jaka nazywa się agapę, bo staje się ta miłość ofiarą i ten krzyż przynosi po prostu jedność polegającą na tym, że człowiek bez względu na cierpienie, na krzyż, nie chce się odłączyć od Jezusa. I nie przeklina najmniejszego cierpienia. Bo jest tak złączony. I to jest ta mądrość cierpienia zawarta w mądrości Chrystusowego krzyża, o czym w szkole franciszkańskim powie święty Bonaventura z Banio Reggio, że znajomość Pisma Świętego sprowadza się do znajomości krzyża. Znać Pismo to znać krzyż. I dlatego tajemnicę teologii, dzieło stworzenia, dzieło odkupienia, dzieło uświęcenia, święty Bonaventura, czyli praktycznie drugi biograf po śmierci świętego Franciszka, który opisał jego życie oprócz Tomasza Szczelano, będzie mówił, że te tajemnice można tylko zrozumieć w dziele krzyża. To tak, jakby na przykład, jeśli Bóg nas miał w zamyśle, tak? Zanim my żeśmy się stworzyli, zostali poczęci tutaj, zanim zaistnieliśmy w wymiarze fizycznym, to my w jego umyśle już byliśmy. Ale był równocześnie razem z nim niewidzialny syn. Bo syna zobaczyliśmy dopiero wtedy, kiedy przyszedł na świat. Czyli wtedy zaczęliśmy mówić o Trójcy Świętej, bo możemy w ten sposób rozpoznać trzy osoby boskie. Wtedy jeszcze to nie istniało, ale ono było. Tam był Jezus. A jak był Jezus, to był krzyż tam już. I dlatego w tajemnicy stworzenia, a Bóg z racji tego, że jest wszechwiedzący, wie o tym wszystkim, to przez krzyż chciał zrozumieć wszystko. Człowiekowi chciał pokazać, że człowiek przez krzyż pojmie wszystko. I dlatego, kiedy przyszedł na świat Jezus, to jego życie zakończyło się tajemnicą krzyża, z którego zrodził się Kościół, tak? Sakramenty, ale również zostało uwiecznione to zmartwychwstaniem i zesłaniem Ducha Świętego. I dlatego Duch Święty stąpił, dlatego potrzebna była krew, żeby stąpiła orzeźwiająca woda. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie stąpi, mówi Pan Jezus. Czyli warunkiem zesłania Ducha Świętego jest śmierć Pana Jezusa na krzyżu. I ta tajemnica krzyża u Franciszka zajaśniała w Eucharystii. I kiedy w czasach średniowiecza pomijano wymiar ofiarniczy mszy świętej, bo przecież to jest uobecniająca się ofiara, a zaczęto dowartościowywać adoracyjny, I na przykład ludzie biegali od kościoła do kościoła na moment przeistoczenia, wtedy, kiedy kapłan podnosi już hostię, żeby w tym momencie adoracji uczestniczyć, bo to była wtedy większa tego świadomość, a pomijano, że to msza święta jest zawsze ofiarą, to wtedy Franciszek przypomina również o mszy jako o ofierze. Bo przecież to, co się dokonało przed krzyżem, pod krzyżem i na krzyżu, to się dokonuje w czasie każdej mszy. Uobecnie. I teraz Franciszek zachwyca się znowu ubóstwem i ukrzyżowaniem. Mówi do braci o przedziwna wielkości i zdumiewająca łaskawości, o wzniosła pokoru i pokorna wzniosłości, bo Pan Wszechświata, Bóg i Syn Boży tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba. Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed Nim serca wasze. Uniżajcie się i wy, byście zostali wywyższeni przez Niego. Nie zatrzymujcie więc nic z siebie dla siebie, by was całych przyjął Ten, który cały wam się oddaje. Cały. Franciszek wypowiada te słowa pod natchnieniem, tak jak Pan Jezus mówi do konsolaty, ja chcę Ciebie cały, nie kawałek. I w ten sposób msza święta ukazuje nam już od tajemnicy wcielenia i przez tajemnicę krzyża miłość pokorną, ubogą, agapiczną, kenotyczną, uniżającą się nieustannie. W związku z tym świadomość tej Eucharystii i świadomość przyjmowanego Jezusa, który był w Nim, który pobudzał Go do życia, do istnienia, do tych wszystkich natchnień, które rodziły się z Jego serca i dlatego oddziaływały na Kościół, bo jak nie pochodzą od Boga, to żadne natchnienia nic nie zrobią, bo muszą pochodzić od Boga, to wtedy, pisze Bonaventura, często przystępował do Komunii Świętej i to tak pobożnie, że sprawiał, iż inni stawali się pobożni, a zakosztowawszy niepokalanego baranka, jakby upojony w duchu, bardzo często wpadał w zachwyt. Bo tak jest. I dlatego wszyscy święci, żebyście wiedzieli, taka jest weryfikacja, najtrwalsze natchnienia zawsze przychodzą po komunii w trzecim mszy świętej. To wtedy się rodzą największe inicjatywy Boże. I dlatego Franciszek pod tym kątem będzie mówił: wielbimy Cię, Panie Jezu, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie. I wysławiamy Cię, ponieważ przez krzyż odkupiłeś świat. Taką ciekawostką jest tylko to, że ta miłość Franciszka była tak wielka, czyli po prostu on był przez Boga kształtowany w miłości i dlatego wzdychał, że miłość nie jest kochana na świecie. I w świetle słów świętego Jana od Krzyża, który wypowiedział, że z miłości będziemy sądzeni, to jaki sąd będzie po prostu, jeśli człowiek jest cały oddany miłości? Nie ma sądu! Bo miłość po prostu przezwycięża wszystko. A co to jest miłość? Nie zdefiniuje się tego jak najlepiej, bo to trzeba przeżyć. Dlaczego ludzie odchodzą od Boga? Dlaczego się gmatwają? Za czym młodzi gonią? Za miłością. Ale nie wiedzą, gdzie jest prawdziwa miłość. A ona może być tylko w Bogu, bo ona zaspokoi te najgłębsze pragnienia i najgłębsze pytania. I dlatego ludzie się nudzą na mszach świętych. Bo nie mają miłości, bo na mszy nie można się nudzić. I całe życie, jak jest utkane z miłości, to co, tak, cóż to sąd znaczy? Czy się boją po prostu czyśćca ludzi i tak dalej. Ludzie kochani, trzeba głośno to wyśpiewać. Czego się bać? Jak ktoś całe życie przez ileś lat, po 365 dni, który ma 24 godziny, a każda godzina 60 minut, a każda minuta 60 sekund i to wszystko jest w miłości, to życie to jest hymnem na cześć miłości Pana Boga. I my nic innego nie mamy zrobić, jak napisać z naszego życia hymn i po swojemu go wyśpiewać, muzykę skomponować, jak ktoś umie napisać wersji poetyckie albo po swojemu, albo zamilknąć wobec tej wielkiej tajemnicy. Był taki brat, jakiś u nich w zakonie, że chodził zawsze z psem. Jak wszedł do kościoła, to panie były zgorszone, takie dewotki, a on do psa przed obrazem klęknie. Inaczej powiedział. A pies tuli się przed Matką Bożą, a one pod wrażeniem. I już przestały plotkować. I tak było u Franciszka, że przed ołtarzem dziewicy Matki Baranka klęczała owieczka, becząc, jakby ją pozdrawiała, natomiast w czasie mszy świętej klęczała, jak gdyby to zwierzę oddające cześć ganiło brak szacunku u niepobożnych i zachęcało pobożnych do oddawania czci Najświętszemu Sakramentowi. Dostał Franciszek owieczkę i nie chciała od niego odejść ani odsłuchać. Widocznie dobrze było. Nikt jej nie przeszkadzał. A teraz konsolata. A konsolata to możemy powiedzieć, że jest odbiciem Jezusa ukrzyżowanego, odbiciem Franciszka ukrzyżowanego, odbiciem świętej Klary, ale zachowując całkowicie swoją indywidualność i niepowtarzalność, tak jak każda osoba. Jest inna niż Franciszek i jest inna niż Klara. Ona jest konsolatą. I ona ma przez Jezusa wiele do powiedzenia światu. A co ona takiego mówi? A ona mówi, że do niej przyszedł Bóg w jej codzienność, wpisując się w jej myśli, dając swoje pragnienia, które ona tak pokochała, że nie mogła bez nich żyć. Kiedy jest powołanie, to czasami jest ono tak silne w młodości, że można upaść. I trzeba się trzymać tak, bo jest tak ogromne pragnienie Pana Boga, że młodzieniec chce już być w klasztorze i żadne święta obchodzone w domu nie są dla niego radością. To, co ona mówi, to bardzo delikatnie, tak? Bo ona była taka z natury delikatna i tego kierownika miała super delikatnego, bo Pan Bóg takiego jej dał, żeby się wzajemnie rozumieli. Bo jakby dał jej takiego innego, jak świętej Elżbiecie Węgierskiej, takiego też franciszkanina, to tamta była ze swoim charakterem bardziej po bożemu, przebiegła. Do tego stopnia, że jak nie kazał jej rozdawać pieniędzy dla ubogich o jakimś wysokim nominale, już nie pamiętam, to ona wpadła na pomysł, czekaj, tej miłości w moim sercu nie odbierzesz do biednych, choć nawet jesteś kierownikiem duchowym. Ja wezmę o mniejszym nominale, ale każę kuć ze srebrem. Niby zachował taką samą wartość, ale był kuty ze srebrem. Konsolata była taką duszą, że można byłoby powiedzieć najbardziej wysublimowaną duchową. To był po prostu szczyt delikatności, wrażliwości. No to jest ta, co idąc zauważy maleńką mrówkę i nie depnie. I taka była jeszcze bardziej wobec Pana, tak? Czyli po prostu to, co my uważamy za nic nie liczącą się słabość, to dla niej to był grzech. To wyobraźcie sobie w takim razie, jak ona musiała cierpieć. Jak ona miała taką miłość do Jezusa i dopiero później po prostu, ile ona w tym klasztorze tam przebywała, ileś tam lat, tak? w jednym i w drugim, jak była u Klarysy Kapucynek, ale wypełniła wszystko. I Pan Jezus dał jej też stygmaty, nie takie jak Franciszkowi. I te stygmaty duchowe nazywały się: Jezu Maryjo, kocham Was, ratujcie duszę. Bo za tymi stygmatami stało wszystko. Za tymi stygmatami stała największa ofiara, jaką jest krzyż. Bo jeśli krzyż jest najwyższym aktem złożonym przez Boga człowieka, Syna Bożego, na odkupienie wszystkich i całej ludzkości, to jeśli ukrzyżowany do niej mówi i mówi, żeby wchodziła na sam szczyt, na Kalwarię, sama, tam nie będzie żadnych świadków, ani będzie żadnych pomocników, to znaczy, że ona idzie zawisnąć na tym krzyżu, jak Chrystus. Co to jest? To ten akt, ten miłości, który Pan Jezus jej pokazuje, który ona ukazuje ze świeżością wiary, z ujmującą pokorą. Ona, która jest słaba, tłumaczy jej tak, że na przykład, kiedy czynisz dobre uczynki, robisz dobre uczynki, to rób, tak? Wszystko, bo tylko dobre możesz robić. Ale te dobre uczynki są zanurzone w wadcie miłości, który nieustannie dokonuje. Czyli ona jest tak przepełniona miłością, że uczynki to są normalnością. Że przyjmowanie cierpień, samotności, przyjmowanie posłuszeństwa, to jest normalność. To się wszystko mieści w miłości ofiarnej. I teraz tak, każda sekunda to jest aktem miłości przez nią wypowiada. To jak Pan Jezus ma się z niej nie cieszyć? Jak ona po prostu w najdoskonalszy możliwie sposób pełni Jego wolę. Czyli odbija w swoim życiu życie samego Chrystusa. I to ukrzyżowanego. Najtrudniej. Nie żaląc się, nie narzekając. Tam na początku były tylko takie pośpiechy, jak ta mówiła, no ile mam czekać, kiedy mój tata z tego czyśćca wyjdzie, tak? I jak powiedział, że Wielką Sobotę, to dni. Taka była uparta w swoje, że Wielki Piątek wyprosiła, bo Józef wzięli, wszedł w tą szachtę z Panem Jezusem. No. Ciekawe są pokrewieństwa i przyjaźń po tamtej stronie. I dlatego akt miłości to ofiara, która jest nieustanną miłością. I dlatego Klaryska doświadczała tej miłości w każdej chwili swego życia. I we wszystkich najdrobniejszych wydarzeniach, w rozmowach z matką, z kierownikiem duchowym, z siostrami, z tymi, którzy przychodzili, ale równocześnie była sama i bez ich pomocy, bo Jezus mówił, a przecież u mnie to masz wszystko. O wszystkim Ci mówię. Wiesz doskonale, co masz zrealizować. I jej dusza i serce rozpadają się we fragmenty, czyli po prostu czyni to, ponieważ akceptuje wszystko. W grobowym milczeniu, a jednocześnie z uśmiechem na ustach. Wiecie, jak to jest, jak nie chce się powiedzieć komuś najbardziej tego, co boli, co przeżywa, albo tego, co człowiek się wstydzi, chociaż to jest przyjaciel, tak? I w tym momencie to, co boli, stanąć przed siostrzyczką, kocham Cię, tak? I to jeszcze z uśmiechem. O, to jest heroizm. To jest heroizm. I Konsolata jest wierna temu wszystkiemu. Nie ucieka od boskich propozycji. Heroiczny akt, który wykonuje, to co to jest? To jest rozkładane, bo cały czas Pan Jezus nie dawał tego, bo zawsze osładzał swoją obecnością ciemną nocą. Jakby ktoś chciał napisać właśnie książkę o niej, to trzeba byłoby właśnie to, te wszystkie subtelności krzyżowe rozszyfrować. To jest ten sekret, to jest ten wejście w samo DNA jej osobowości. I stąd po prostu wypicie gorzkiego kielicha, o którym mówi Pan Jezus, stąd po prostu niezrozumienie, samotność, wyszydzenie, stąd takie, jak gdyby powiedzieć, najmniejsze, czyli nic nieznaczące, ale dla Boga wszystko znaczące, stąd doświadczenie ciemnej nocy, czyli tego po prostu, że w tym wszystkim to tak się czuję, jakby Bóg mnie opuścił i go nie ma, ja krzyczę po prostu tak jak Chrystus z krzyża do swojego Ojca i nie słyszy żadnej odpowiedzi, to ona to wszystko doświadczyła ze swoją kobiecą duszą i ze swoją kobiecą psychiką i kobiecym sercem i z całą kobiecą swoją osobowością. I ona drobniutka to była po prostu tytanem, gigantem świętości. Dlatego, że była mała, to uniosła największe ciężary. Bo pisać wciąż o tym samym i doświadczać krzyża, takich delikatniejszych szczegółach, to jest ktoś, kto jest mistrzem krzyża. Stąd, kiedy u niej jest mowa, to ona zawsze od Jezusa otrzymuje pewnego rodzaju słowa, tak jak otrzymała w dzieciństwie, a mianowicie w logice to są duże kwantyfikatory, czyli zawsze, wszędzie, nigdy, cały. I ona, Pan Jezus mówi, zawsze jestem z Tobą, wszędzie jestem. Ale to, co to znaczy? To tylko Bóg może być. Bo trzeba w życiu równocześnie uwzględnić, że my nie możemy ich często używać, jeśli chodzi o sprawy duchowe, bo nie wyrobimy się. Bo jak powiemy, że zawsze kogoś kochamy, a nie kochamy, a Bóg zawsze kocha. I całość, tak? I ona w tych kwantyfikatorach jest ćwiczona. Tam nie ma najmniejszej jakiegoś elementu, który by sobie gdzieś schowała w kąciczek i na chwilę jakiegoś osamotnienia sobie wziąć po prostu, jak teraz w świecie biorą narkotyk, żeby jak nic w życiu się nie dzieje, to sobie tam, to sobie tego, tak. No i później udaje, że znowu wszystko dobrze. Nie ma czegoś takiego. Dla jakiejś takiej fałszywej ekstazy. I dlatego ukrzyżowany mówi jej, nie opuść ani na chwilę, zawsze będę blisko Ciebie, aby Ci pomagać, cierpieć i kochać, dopóki nie złożę Cię na łonie Ojca. I dlaczego, pytanie, dlaczego tyle cierpieć, aby zbawić jedną duszę, Twoją? Czy odmówisz mi kochania, konsolato? Co to znaczy? A wiecie, dlaczego tak zbawić ich duszę? Bo za tą jej duszą kryją się tysiące dusz, dzięki którym ona zbawi. To jest tak, jak na przykład, jak Pan Jezus, jak staniemy przed Jezusem, to co, sami staniemy, indywidualiści, egoiści? A przecież dałem Ci tyle, a gdzie ich podziałaś za sobą? Gdzie oni są, Twoi bracia i siostry, to co? Chcesz niebo osiągnąć bez nikogo? Niebo nie jest egoizmem. Niebo jest altruizmem, największą miłością. I z jednej strony właśnie i z drugiej strony boskiej i ludzkiej konsolata idzie w samym centrum, choćbym przechodził ciemną doliną, to się zła nie ulęknie, bo Pan jest przede mną. I miłość dlatego u niej jest świętością i zawsze. I im bardziej będziesz mnie kochać, mówi Pan Jezus, tym większa będzie Twoja świętość. Czyli po prostu świętość. I teraz to jest to ta książka, którą przeczytała na początku Dzieje Duszy. Dlaczego ona ją tak pochłonęła? Bo ona w tej duszy Teresy odnalazła swoją duszę. I Pan Jezus napisał jej własne dzieje duszy, wysublimowane jeszcze i poszerzone o aspekt krzyża bardziej niż u świętej Tereski, od dzieciątka Jezus. I inne równocześnie od tej, która się nazywa Leonią Nastal Służebniczką, gdzie Pan Jezus mówił o drodze niemowlęctwa duchowego. A ona pozostaje w spuściźnie franciszkańskiej, krzyżowej, kenotycznej, pokornej, uniżającej się. Widzisz, Konsolato, Twoją nędzę mają granicę, ale moja miłość nie ma granic. Zbawiłem duszę przez krzyż i nadal zbawiam je przez krzyż. A Ty, co do tej pory wycierpiałaś, jako wynagrodzenie z miłości do mnie i dla dusz? Nic, albo prawie nic, a tymczasem duszę można zbawiać tylko przez krzyż. Konsolato, czy jesteś gotowa na wszystko? Na ukrzyżowanie z miłości do mnie i do wiecznego zbawienia naszych braci. A za kogo ona ma się modlić? Za kogo ona oddaje ofiary? Za kapłanów, którzy odeszli z kapłaństwa, bo się pogubili na drodze. Z powodu różnego czynniku. Również z powodu parafian, bo się nie modlą za nie. Za siostry zakonne po prostu. Bo też nie doznały miłości. Bo też się za nich nie modlą. To taka konsolatka stoi po prostu jako gmach dla wszystkich takich. Ale Pan Jezus mówi, ale wszystkich. Wyobrażacie sobie wszystkich kapłanów, wszystkie zakonnice, wszystkich świeckich. I akt miłości wystarczy, żeby zbawić wszystkich. Bo ten akt miłości wypływa z krzyża. A krzyż jest uobecniany przez Eucharystię, która jest ofiarą. I dlatego Franciszek tak mocno to podkreślał. I stąd jej teksty o Eucharystii to są po prostu teksty miłości. Widzisz, Konsolato, czerwony ornat i biała hostia, czystość i miłość. Kocham Cię, wiesz, bardzo, 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 powie Jezus podczas komunii. Jej powołanie do kontemplacyjności, działania, które wcale nie pomniejsza jej roli wobec zadań jej współsióstr, wprowadza ją w bezkresną przestrzeń kochania ze śmiałością oblubienicy. Okazuje swoje serce, ona Jezusowi, a Jezus bezkresność. Konsolato, kiedy wsparta na moim sercu kochasz mnie, wtedy spalam wszystkie Twoje wady, także te, które znajduje w Tobie Ojciec. Wyznacza i przygotowuje godzinę śmierci latarnią morską, której światło będzie Cię prowadziło do portu, będzie Jezus Eucharystyczny, Komunia Święta. Każda komunia będzie przygotowaniem do Twojej ostatniej komunii. Konsolato, mój pierwszy pocałunek, dany Twej duszy, gdy rozpoczynałaś życie ziemskie, był pocałunkiem eucharystycznym. Dałem Ci to przez niewinne usta i komunia. Konsolato, niech Twoja, a raczej nasza komunia będzie punktem wyjścia każdego dnia, aby zrealizować nasz program miłości. I taka jest konsolata. Nieodkryta jeszcze. Do końca. Tak jak nieodkryty jest Franciszek, jak nieodkryty jest Bóg. I wy macie odkrywać tą miłość i ukrzyżowanego w waszych sercach. Amen.